Miło was widzieć. Nie wiem, jaki mieliście poranek, ale ja miałem dzisiaj bardzo fajny poranek. A to z powodu wczorajszego dnia. Ponieważ 2 tygodnie temu umówiliśmy się z pastorem, że będę tutaj. I wczoraj, w piątek po południu, strasznie rozbolały mnie plecy. I to nie w tym miejscu, co normalnie mam uszkodzone, tylko o zdrowym. I tak chodziłem do wieczora, tak wcześniej myślałem, w sobotę to sobie tak wszystko jeszcze przeglądnę porządnie i... No i wieczorem już było bardzo ciężko. Położyłem się i w nocy tak jakby mi ktoś tabletkę jakąś zaszył. Po prostu ból, który się rozszedł. Tam gdzieś był pod łopatką, potem tutaj na ramionach. Jak wstawałem, prawie nie spałem z piątku na sobotę. Ledwo dochodziłem do łazienki. Wstałem rano i taki pokrzywiony i coraz się tak garbiłem, bo ten ból był taki. I myślę sobie, no chyba nie dam rady. Niedziela niedaleka. Będę dzwonił do pastora, jak on ma seminarium, nie? Kiedy tutaj akurat zajęcia. No, sprawię mu kłopot, nie? Myślę, no, ale jak nie będę mógł pójść, no i nie wiedziałem, co robić. Modliłem się cały czas. Wieczorem było jeszcze źle, a ponieważ nie spałem nocno, wziąłem sobie tabletkę, żeby przynajmniej przespać. Powiedziałem sobie, nie, pokrzywiony, ale przyjdę. No i przed snem powiedziałem, Panie Boże, Ty wyznaczyłeś ten dzień, jeśli to jest Twoja wola, to nie może być żaden ból, ani siadłeś, siły ciemności nie mogą w tym przeszkodzić. To ja tu stanę i będę mówił. Ale nie chciałbym stać taki pokrzywiony, więc proszę Cię, daj mi spokojną noc i niech moc Twojego Ducha Świętego przepłynie i uzdrowi przyczyny bólu. A jeśli to są jakieś siły ciemności, które mnie przeszkadzają, to w imieniu Jezusa wychodźcie z tego domu. Ja chcę spać spokojnie. Obudziłem się o 6:00. Zdrowy, zadowolony z życia i dziękuję Panu Bogu, że mogę tu stanąć. Teraz. Właśnie takie dwie siostry 2 tygodnie temu, które mnie nie widziały, jeszcze przed wypadkiem nie widziały, spotkały i mówią, ty wyglądasz bardzo dobrze, to nie ma żadnego znaku na tobie. Ja mówię, no nie ma, nie? Dobrze wyglądam. Ale pomyślałem sobie wtedy, jak 1,5 miesiąca po wypadku Wacek zawiózł mnie do fryzjerki, to ona popatrzyła i mówi, czy pan miał czołowe zderzenie z ciężarówką? I ja jej mówię, że nie. No a skąd? No spadłem z Orlej Percią. Ale stamtąd się już nie wraca. A to jest pan jednak? No był tak pan daleko i wysoko, to nie mógł pan już tam do góry? I chyba nie ma pan znajomości, nie? Nie. Ja mówię, mam lepsze niż pani się spodziewa, ale w tym dniu nie, na liście odwołanych nie było mnie i tylko dlatego jestem tutaj. No i kiedyś nawet jeszcze pamiętam, jak dwie siostry rozmawiały ze sobą zaraz po wypadku. Jedna zadzwoniła do mnie i zapytać i mówi, rozmawiałam, wymieniła tam imię tej drugiej siostry, a ona mi mówi, zobaczysz, Marian z tego szybko wyjdzie. Ja mówię, jak wyjdzie szybko z takiego wypadku? No wyjdzie, bo on ma młodego ducha. No i ja sobie pomyślałem, tak wtedy myślałem, jak ona mówi, jak może mieć starszy człowiek młodego ducha, ale sobie przypomniałem, że ona mówi prawdę, nie? Naprawdę, ja się narodziłem na nowo 32 lata temu, więc mam młodego ducha. I dzięki temu młodemu duchowi rzeczywiście szybko się pozbierałem, bo to nie ja się pozbierałem, tylko dzięki temu młodemu duchowi, którym żyję z Bogiem, to znam Boga, Pana, lekarza, Boga Wszechmogącego, modliłem się do Niego i On to sprawił, że właśnie tak mogę tutaj stać po 5 miesiącach i dobrze wyglądam. Wprawdzie jeszcze nie całkiem, te fizyczne sprawy to już są uzdrowione, te coraz lepiej ze wszystkim, ze sprawnością, ale jeszcze mam to podwójne widzenie, więc jeszcze mam cierpliwość, mam czekać 2 miesiące. Oczekuję uzdrowienia, dziękuję za tych, którzy się modlą w tej sprawie i jeżeli nie będzie zmiany, no to poddam się dalszej kuracji lekarskiej. Kiedy patrzę z perspektywy czasu na ten wypadek, na ten czas, to myślę sobie tak, do czego go porównać? I tak przyszło mi takie skojarzenie, porównać go do człowieka, który ma prawo jazdy, dobry samochód i wybiera się na trasę z Krakowa do Wrocławia. jest przygotowany, wypoczęty, bierze, wsiada do samochodu, tankuje, włącza GPS i jedzie. Jedzie na autostradzie z szybkością taką, jaka obowiązuje. Przestrzega przepisów i nagle coś się nastaje, nie? Nie z jego winy. Albo mu ktoś zajechał drogę, albo ktoś sprzeciwka mu wjechał na ten pas, albo samochód mu nawalił, albo pijany kierowca się pojawił. No i staje się nieszczęście, nie? Tylko że wtedy przychodzą nie z jego winy. Przychodzą eksperci i dochodzą do tego, czyja to była wina, nie? Znaczy, co było przyczyną. W moim przypadku przyczynę zna tylko Bóg. Ja domyślam się, że może zabrakło mi refleksu, jakiegoś szybkiego cofnięcia nogi lub chwycenia się ręką, a byłem podobnie przygotowany. I właśnie gdyby nie to nowe życie, gdyby nie Boża interwencja, to pewnie bym tam roztukł się o te skały albo wrócił kaleką. A tak, dzięki Bożej łasce, stoję tu przed wami i mogę złożyć świadectwo. Wtedy zadawałem wam trzy pytania i nie zdążyłem. I teraz może przypomnę. Mówiłem wam, żebyście zastanowili nad tym, że każdy ma jakieś plany, czy co dzisiaj macie robić, co macie robić na przykład w najbliższym czasie. O, akurat tu Sylwester poruszony, przypuśćmy do Sylwestra, może ktoś już na ferie się wybiera, może ktoś już urlop zaplanował i to jest takie realne. I oczywiście na pewno mu się to spełni, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego. Czy jesteś pewny, że to wszystko się uda, co zaplanowałeś, czy nie? Bo właśnie wypadki nieraz kończą się śmiercią i to jest takie moje pytanie. Czy w tych wszystkich planach jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem? Na spotkanie z Bogiem, bo Pan Jezus wkrótce przyjdzie, nie wiemy kiedy, więc na takie spotkanie duchowe, ale też na takie spotkanie, które jest zapisane w Księgach Kaznodziei Salomona 12:7. To jest takie spotkanie, kiedy kończy się życie i wróci proch do ziemi, a duch stanie przed Bogiem, wróci do Boga, który go dał. Czy jesteśmy przygotowani na takie spotkanie? Czy jesteście gotowi? Musimy być gotowi na przyjście Pana i na spotkanie z Bogiem takie. Ja wyszedłem... Aha, pytacie, jeszcze miałem takie pytania, ja miałem plany, nie? 21 wyszedłem wypoczęty, przygotowany, wyposażony odpowiednio. No i miałem planie spędzić dobrze czas z Bogiem. Ale w ten sposób, że czytać, rozmyślać, modlić się, być w dobrych, pięknych miejscach, które lubię. No i po kilku godzinach mój plan się zawalił, prawda? Zawalił. Mogłem się spotkać z Bogiem. W czasie tej mojej choroby paru ludzi zadawało mi takie pytania i właściwie takie trzy najbardziej sobie zapamiętałem o duchową kondycję, nie? Jak ten wypadek wpłynął na moją duchową kondycję. Więc mogę powiedzieć, że moja kondycja nie ucierpiała. Tak jak szedłem w takim zjednoczeniu z Bogiem na tę górę, tak samo jak się obudziłem w szpitalu, po tym, co przeżyłem na tej górze, to znaczy może po kolei powiem, nie? Szedłem z tą nadzieją, że spełnię to wszystko, co zaplanowałem, no i nagle była cisza. Ale pamiętacie, jak mówiłem, że w tym czasie, kiedy tam toczyłem się na dół po tych skałach, widziałem, że może być koniec i powiedziałem, Boże, jeśli to koniec mego życia, to przyjmij mnie do Twojego Królestwa. A jeżeli nie, jestem tu potrzebny, to uratuj mnie, bo tylko Ty mnie możesz uratować z tego miejsca. I za chwilę była cisza, czyli straciłem przytomność i usłyszałem silnik helikoptera, który zawisł i ratowników, którzy zjeżdżają i pytają mnie o imię, nazwisko. Więc to, no i to, że potem Bóg dał mi najlepszych specjalistów, najlepsze miejsca, to znaczy, że jestem pod Bożą opieką, jestem w Bożych rękach, mamy bliskie relacje i to jeszcze dodatkowo miałem takie przeżycie, że wtedy, jak wam opowiadałem, co siostra Halinka przeczytała mi ten list, listy mojego taty, nie? Ja go czytałem wiele razy, bo ja tą książkę mam od wielu lat i jakoś tak, no fajny był, ale nigdy go nie przeżyłem. A wtedy słyszałem i to był taki czas właśnie mój, inny niż normalny, prawda? Leżałem na tym łóżku w tej ciszy wieczoru, wiecie, i tak mnie ogarnęła taki dotyk Bożej miłości, że no nie jestem w stanie wam opowiedzieć. To było jak, czułem się jak niemowlę u piersi matki albo otulony taką pierzyną miłości. Ja no, przeżywałem miłość przecież w dzieciństwie, jakieś tam pierwsze zakochanie, czy miłość małżeńską, czy miłość do dzieci. Dzieci do mnie odbierałem, do wnuków i już jako dziadek, ale czegoś takiego to nie było taka zwykła, naturalna. To było naprawdę takie, że ja, a jeszcze wam powiem, jak mówiłem, że tak byłem wychowywany, że chłopcy nie płaczą, mężczyźni nie płaczą i ja od 13 roku nie płakałem nigdy, chociaż nieraz chciałem płakać, ale gdzieś to było tak zakodowane w głowie, że mi ten płacz by ulżał, ale nie byłem w stanie zapłakać. I po 54 latach otworzyły się zawory. Po prostu to łóżko chyba było mokre. To były łzy wdzięczności, miłości dla Pana. No nie jestem w stanie, chciałem tak jakoś odpowiedzieć na Bożą miłość. No i po tym stałem się, tak jak to Kaziu mówi, miękki. Miękki, już mogę płakać. Także te wszystkie zdarzenia umocniły mnie jeszcze bardziej moją wiarę, moją duchowy stan. I jeszcze bardziej zabiegam teraz o bliską relację, jeszcze bardziej pilnuję się, żeby każdego dnia być przygotowany. To mi sprawia naprawdę wielką przyjemność i radość. Drugie takie pytanie było, jak przeżyłem tą nagłą zmianę. No idę taki pełen radości, prawda, siły i nagle jestem po prostu jak roślinka, leżę prawie, nie? Czy to, jak to sobie z tym poradziłem? Ja w życiu przeżyłem różne rzeczy, też różne ciężkie chwile. I zawsze, jak nie znałem Boga, to jakoś tak sam starałem się zawsze do sytuacji przygotować, przyjąć taka, jaka jest i jeżeli ją nie mogę zmienić, ale poprawić, nie? Coś zrobić. No tutaj nie mogłem nic zrobić, ale tutaj właśnie wiedziałem, że jestem w Bożych rękach i nie mogę patrzeć na to, na okoliczności, bo wiem z doświadczenia swojego i innych ludzi, jeżeli spotyka cię nieszczęście i patrzysz na okoliczności, to one ci zasłaniają Boga, skupiasz się na nich, one się robią coraz większe, to się robi góra, która cię przytłacza, już nie widzisz Boga i nie masz właściwie już takich chęci, żeby wołać, bo ten Bóg jest gdzieś dalej od tego problemu. Więc ja po prostu patrzyłem na Pana, wszelkie trudności, wszelkie bóle, wszelkie te rzeczy nie dopuszczałem, wyobrażeń, co będzie ze mną, co będzie, a co się stanie, czy będę chodził, czy uzdrowieję. Nie, pomyślałem sobie, będę się martwił, jak już przyjdzie ten czas. Na razie nie, na razie się cieszę. Dziękowałem Bogu za każdą zdrową część mojego ciała, za to wszystko, co zostało uratowane. Za to wszystko. To jest tak wiele było do dziękczynienia, że nie miałem czasu na rozmyślanie, co będzie źle. Myślałem o tym, co będzie dobrze. I jeszcze jedno. Cierpienia i ból. Jak zniosłem cierpienie i ból? No mogę powiedzieć właściwie, po męsku. Nie szemrałem, nie narzekałem i nie biadoliłem. I siedząc, będąc w szpitalu, widziałem ludzi chorych w różnych sytuacjach, cierpiących. I tak rozmyślałem właśnie nad cierpieniem. Widziałem, jak niektórzy cierpią. Nie mieli gorzej niż ja. Źle, gorzej to znosili. I zastanawiałem się nad tym i myślę, że cierpienie towarzyszy człowiekowi od tak narodzin do końca życia. Każdy coś tu przeżywa z tego cierpienia. Niektórzy bardzo cierpią, niektórzy troszkę, ale niektórzy nawet mają małe cierpienie, ale bardziej to przeżywają. Także to są takie okresy naszego życia tu na ziemi i dobre, i złe, i zdarza się, że trzeba, ale każdego to jakoś dotknie, że musi się z tym zmagać. Tak ogólnie dlaczego to jest? No, żyjemy na przeklętej ziemi, prawda? Skażonej, przeklętej. Jeszcze dodatkowo jest tu przeciwnik, pan tego świata, diabeł, który po prostu też ma wielkie możliwości, żeby nas wprowadzać w kłopoty, w różne takie podstępne rzeczy i my z tego powodu też cierpimy, bo jak nie znamy Boga i nie trzymamy się Jego zasad, to On bardzo łatwo ma dostęp do takich ludzi, którzy nie znają Boga, nie wierzą. Cierpienia są czasem następstwem głupoty. Głupoty na przykład takiej, że człowiek podejmuje jakąś decyzję pochopnie i potem, no już potem wdepnie w coś, nie? I to jest powodem nieszczęścia. A najbardziej głupotą jest chyba, jeżeli ludzie sięgają po alkohol, narkotyki, magię, spirytyzm, takie igraszki z siłami diabelskimi. No i wtedy stają się jakby w sidłach diabelskich i to się kończy nieraz samobójstwem albo skrajnym takim wyczerpaniem. Inny rodzaj cierpienia to jest niewłaściwy styl życia. Niewłaściwe odżywianie, niewłaściwe przebywanie w szkodliwych warunkach i tak dalej, no prowadzi do pewnych chorób, schorzeń, które człowiekowi mogą bardzo utrudnić życie. Nieszczęścia niezawinione takie, które spotykają ludzi, więc jakieś wypadki, które powodują nawet kalectwa albo choroby, ale człowiek temu nie zawinił. Uległ temu wypadkowi, prawda? Nie ze swojej winy. Coś się na niego zawaliło, przejechał na niego na światłach czy na tym samochód, czy podobne inne, znacie, tych wypadków dużo jest, prawda? No i ludzie po prostu cierpią. Cierpią nawet do końca życia. I to cierpienie ich jest, jeżeli nie znają Boga, jest o wiele trudniejsze. Żyją niekiedy w smutku, w wielkim smutku, w takim rozgoryczeniu. Dlaczego mnie się to stało? Ale dla mnie najtrudniejszym do wytłumaczenia i chyba dla was, w ogóle trudnym do wytłumaczenia jest, kiedy nieszczęście spotyka wierzącego człowieka, który jest w relacji z Bogiem, oddał mu życie, prawda? Stara się żyć, przestrzegać przykazań, no, żeby korzystać z tej Bożej opieki przez to, a jednak przytrafia mu się jakieś nieszczęście, prawda? Znam dużo wypadków cudownego uzdrowienia, ale znam też dużo przypadków, kiedy sam się modliłem z innymi ludźmi i jednak uzdrowienie nie przyszło, kłopoty nie minęły. I to jest temat, który nie da się wytłumaczyć. Nie wiemy dlaczego. Dlaczego tak jest, jak jest w psalmie. Bezbożny żyje cały czas szczęśliwy, umiera, bogaty, zdrowy, a człowiek, który idzie za Bogiem, nieraz jakoś cierpi, prawda? To nie da się łatwo wytłumaczyć. Ja tylko chciałem tak jakby przedstawić rodzaje cierpienia. Jest jeszcze rodzaj cierpienia, która dopuszcza Bóg. Wiecie, bo w tych cierpieniach niektórzy mówią, nawet ci, którzy Boga nie znają, a to jest Boży dopust, albo to jest mój krzyż, albo krzyż pański muszę nieść, tak to określają. Nie, Bóg nie obciąża ludzi w taki sposób. Bóg jest zbyt dobry, ma dużo łaski i miłosierdzia, żeby coś takiego. Ale jest rodzaj cierpienia, które dopuszcza Bóg. I to jest cierpienie takie, jak cierpi diament wydobyty z ziemi, który szlifierz obrabia. To cierpienie dotyka ludzi, których Bóg powołuje do służby, a ludzie chcą służyć, deklarują, Bóg ich powołuje, ale nie są gotowi. Nie są gotowi, ponieważ wiele jeszcze z ich życia przeszkadza. Bóg to widzi i chce tego sługę użyć i chce go oczyścić. chcę go oczyścić na taki diament, żeby on mógł spełnić, żeby wyszedł na wyższy poziom, żeby mógł spełnić tą Bożą wolę. I dlatego ta obróbka jest czasem bardzo bolesna. Ale ona jest pod kontrolą Boga. I w czasie cierpienia oczywiście ludzie różnie to znoszą, ale kiedy to przejdzie, to dziękują Bogu za takie, bo to jest naprawdę podniesienie, prawda? Mam taki przykład pewnego brata, to znany kaznodzieja, i w moim wieku mówi, opowiadał mi, jak był w seminarium w Warszawie i zachorował. Zachorował i no i dłuższy czas lekarze nie mogli odnaleźć przyczyny choroby. Wszyscy się modlili, i wykładowcy, i ci uczniowie w kościele tam się modlili, a uzdrowienia nie było. No on taki załamany, myślał, no co to jest, Panie? Może to właśnie jest taki wskazówka, że on nie powinien, może sobie wybrał, że on będzie pastorem, kiedyś będzie służył Bogu, a może Bóg nie chce. I wreszcie na tym zwolnieniu już został sam, bo ludzie już tak już przestali się o niego modlić, jak to tak długo trwało. I trwał w poście 3 tygodnie, w poście i modlitwie i wołał do Pana, Panie, pokaż mi, nie? Co jest właściwie, nie? I Bóg mu pokazał przez ten czas, nie od razu, nie? Ale tak jak trwał tym nieustannie, Bóg mu pokazał, co chce w nim oczyścić, co przeszkadza. I w tym momencie doznał uzdrowienia ciała i duszy, tego, co właśnie mu przeszkadzała ta obróbka szlifierska, tego kamienia, na którym chciał być i rzeczywiście był i jest diamentem do tej pory. A mówi, że jak wrócił do seminarium, to jeden z kolegów z tego popatrzył na niego i tak skomentował. Schud zeszpetniał, ale dziwnie wyszlachetniał. Innym rodzajem ukrytego cierpienia, bo to jest takie ukryte cierpienie, to jest samotność. Samotność, która powoduje smutek. Bardzo wielu ludzi jest samotnych. Od kiedy jest samotność człowieka? Wiecie, bo każdy samotność prze. I tak się zastanawiałem, od kiedy. I ja myślę, że jest tylko jeden okres, a tu mamy przykłady w tym roku, kilka przykładów, gdzie człowiek żyjący nie był samotny. Kiedy był 9 miesięcy w brzuszku, w łonie matki, nie? To nie była samotność. Niczym był tak złączony, wszystkie potrzeby zaspokojone, nie widział innego świata, który go otaczał, prawda? Był sam na świecie ze swoją mamą, połączony przez pępowinę. I to była jedność dwojga ludzi, nie? Nie było miejsca na samotność. Kiedy się dziecko rodzi jeszcze i potem jako niemowlę, ta mama jak już jest głodne, położone gdzieś z boku i nagle głód dokucza, to możemy zobaczyć, jak ta mama bierze i to dziecko czuje bicie serca. No potem oczywiście pokarm, który najlepiej smakuje i jakbyście popatrzyli, to zobaczycie wtedy miłość i wdzięczność w oczach tego dziecka, z jaką wdzięcznością i miłością znów jestem w tym bezpiecznym miejscu, znów czuję Twoją bliskość i jestem, że dobrze, że mnie trzymasz, nie? I jeszcze karmisz. I później i matka, a matka znów dziękuję za Bogu za ten dar i dlatego ta miłość matczyna przewyższa miłość ojcowską. Oto właśnie bliższe połączenie. Ale potem dziecko dorasta, jeżeli ma rodzeństwo, to już ta miłość jest troszeczkę podzielona i już jest bardziej, matka może się musi zająć innymi dziećmi, obowiązkami, dziecko dorasta, więc wiadomo, nie będzie cały czas przy piersi i w objęciach, też jakieś obowiązki. No i w momencie, kiedy jest za coś skarcone albo nie jest tak, jakby chciało, to już się czuje samotne, prawda? Już się czuje samotne. Potem, no a czasem jest tak, że ta wielka miłość, która była między matką a córką, w życiu coś się tam wydarza i no i się mogą nawet dojść do tego, że się nienawidzą albo się nie chcą znać, prawda? To już skrajne przypadki, rzadko, ale też się zdarzają. Potem to dziecko rośnie i jak wchodzi w świat dorosłych, w szkole, też jest samotne. Znajdzie jakoś przyjaciela, przyjaciółkę albo nie. Na studiach to samo, w pracy to samo. w społeczeństwie, a nawet my w tych blokowiskach, jak żyjemy, prawda? Tyle ludzi, a tak wielu samotnych. I samotność atakuje, bo jak Bóg to zaplanował? Bóg to dobrze zaplanował. Małżeństwo błogosławione dziećmi, wszyscy żyją w harmonii z Bogiem, bo jak zawierają małżeństwo przed Bogiem, zakładam o takim małżeństwie, przed Bogiem, żyją w harmonii, dziecko żyje w miłości, wychowywane, widzi tą harmonię, widzi miłość, odbiera miłość, daje miłość. No, potem zakłada swoją rodzinę, znajduje drugiego, zakochują się w tej wielkiej miłości. To jest największe apogeum miłości między dwojgiem ludzi, to jest okres narzeczeński, prawda, tego zauroczenia. No, trochę pomaga ta chemia, która się wytwarza w organizmie, że zatrute są pewne nasze takie umysłowe, czujne te spostrzeżenia i myślimy, że jest naj. A później życie nieraz odsłania tą szarość i robi się nieciekawie. I to nie tylko... I gdyby tak było, tak się udało, że to narzeczeństwo potem to małżeństwo takie, jak Bóg chce, w miłości, tak jak jest opisane, w miłości, w szacunku, w wzajemnym usługiwaniu sobie, to potem dzieci wyrastają, zakładają takie rodziny, potem dziadkowie mają relacje dobre, cała rodzina ma dobre relacje, ale zdarza się też tak, że już nie mówię w świecie, bo w świecie ludzie dobierają sobie męża czy żonę, nie pytają Boga, wybierają, bo im się wydaje, że to jest ten właściwy. A potem po jakimś czasie odkrywają, tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z różnicy między mężczyzną a kobietą, z różnicy naszych charakterów, naszych wartości, naszego zachowania. I gdzieś tam zostało jednemu i drugiemu w pamięci, jaka ta żona powinna być w narzeczeństwie, jaki mąż, i zaczynają przerabiać tego na swoje podobieństwo, a to nie idzie łatwo. A jeżeli jedno i drugie przerabia tego partnera, no to dochodzi do nieporozumienia i po kolei trochę oddalają się od siebie. Oddalają i nieraz jest samotność we dwoje. Samotność we dwoje, żyją dla dzieci, no albo się rozwodzą, a jak mają więcej cierpliwości, wytrwałości, albo mają bojaźń w sercu, jeżeli to popadło na wierzących, albo na przykład zawarli małżeństwo jako niewierzący, a potem się nawrócili, no to już wiedzą, że przysięgali przed Bogiem, że nie mogą tego zrobić. No i tak żyją obok siebie, prawda? Jeżeli żyją w samotności obok siebie, to jest samotność gorsza niż samotnego człowieka. Dzieci, które wyrastają w takiej atmosferze, nie mają dobrych przykładów. Przeważnie chcą uciekać z domu. Uciekać jak najszybciej z domu i znaleźć tego ukochanego, który... I są najłatwiejszym łupem dla kogoś, bo okazanie trochę większej miłości niż była w domu, mówi tak, to ja wierzę ci, idę za tobą. I to są znów nie, jak jest widzicie, zakłócone, jak to potem potęguje. Znów następna rodzina już po jakimś czasie, jeżeli to jest tylko takie niedojrzałe, to nie jest trwałe, nie? Nie zbudują niczego, jak nie mają zasad, Bożych zasad, jak nie mają fundamentu, o którym tu śpiewaliśmy. Samotność teraz też wielu ludzi jest przez to, ja widzę, jak młodzi ludzie są, sami siebie osamotniają na smartfonach albo tabletach, prawda? Nie potrzebują kontaktów z ludźmi. Zamykają się w swoim świecie. Wydaje im się, że mają bardzo dużo kontaktów, nie? Z całym światem. Wszystko wiedzą, ale nie mają z nikim relacji takich naprawdę, żeby postał, popatrzył w oczy, posłuchał, porozmawiał. Oni się skazują sami na samotność. I samotność jest smutna. Samotność sierot, które zostają nieraz, rodzice umierają albo wypadek. Samotność wdów i wdowców, dziadków i babci. To wszystko człowieka może spotkać w życiu, powinien być na to przygotowany. I gdyby, tak sobie myślę teraz, gdybym miał choć trochę tej mądrości, którą od Boga teraz odebrałem w życiu, to zupełnie inaczej bym żył, nie? Bo to, jak żyjemy, jak postępujemy, potem skutki są. Nawracamy się, ale Bóg nie odwróci tego wszystkiego. Nie da nam tego wszystkiego, nie może. Pewne rzeczy już za późno, trzeba już ten wózek ciągnąć. Powodem samotności jest właśnie deficyt miłości, brak miłości. Ogólnie jest na świecie teraz deficyt miłości i on się będzie powiększał. A przeciwieństwem samotności, kończę już ze smutnymi tematami, teraz możecie oczekiwać lepszych rzeczy, bo bym was tutaj przygniótł chyba w fotele tym wszystkim i nie chciałoby się wam żyć, ale ja chcę wam pobudzić do życia. Przeciwieństwem samotności jest miłość. Dlaczego? Bo człowiek został stworzony w miłości, dla miłości, w miłości i z miłości od Boga. Bóg, widzicie, jako jedno stworzenie stworzył własnoręcznie i tchnął w człowieka. Tchnął ten dech, tchnął życie duchowe i wtchnął miłość, bo Bóg jest miłością. Tylko On jest tylko źródłem miłości i dawcą miłości. I każdy człowiek to otrzymał w jakiejś dawce małej, nie? A życie zależy, w jakiej rodzinie się wychowywał, to potem albo ono się rozwinie, albo go zabiją, zniszczą tą miłość i się nie rozwija. Ewa z Adamem żyli i dlatego człowiek pragnie miłości. Każdy potrzebuje miłości, ale każdy by wolał wziąć, a miłość działa wtedy, kiedy ją bierzesz, ale i dajesz. I dajesz. Adam z Ewą żyli w wielkiej bliskości z Bogiem. Byli 100% fizyczni i 100% duchowi. Nie było rozdzielenia między nimi. Mogli się normalnie komunikować. Kiedy przekroczyli Boże ograniczenie, to nie był taki jakiś zakaz, że Bóg nie chciał im się z czymś podzielić, bo Bóg wszystko zrobił dla człowieka. Ogród Edny przygotował, ziemię przygotował, wszystko dał pod panowanie, więc czemu by miał żałować jednego drzewa? Ale ostrzegł, kochane dziecko, nie jedz tego drzewa, bo umrzesz. Myślę, że oni sobie nie zdawali sprawy, że mają te podwójne jakby życie fizyczne i duchowe. W momencie, kiedy ich skosztowali, umarli. Umarli duchowo, stracili łączność z Bogiem. Już nie widzieli Boga, już nie słyszeli. I nie pisze, żeby odzyskali kiedyś tą łączność. A później, znamy historię ludzkości, może króciutko, ludzie się aż tak zepsuli później, bo stracili tą łączność z Bogiem, więc nie żyli według Bożych zasad, że Bóg postanowił zniszczyć ludzi, wytracić, był potop, uratował się jeden, który stosował Boże zasady. Noe i jego rodzina. Ale wiemy, że następne pokolenia już zapomniały o tej bliskości z Bogiem, żeby przestrzegać przykazań. No i Bóg w następnym planie powołał Abrahama i z niego stworzył naród Izraela. I dał im już wyraźne przepisy w postaci Tory. Mojżesz wszystko ich pouczył przez ten czas wędrówki, ale okazało się, że po latach i ten naród, po wiekach właściwie, nie tak szybko, ale też zapomniał o Bogu, do Bożych zasad i tego wszystkiego, co Bóg by chciał, dołożyli swoje i oczywiście zepsuli i żyli już tak, jak chcieli. Ale Bóg stworzył człowieka do miłości, nie zapomniał o człowieku. I 2000 lat temu Bóg postanowił nawiązać z powrotem duchową łączność z człowiekiem. Posłał największy dar, największy podarunek. Wiecie, my w święta się obdarujemy, nie? Czekają dzieci na podarunki, prezenty. Nie ma w świecie, nikt nie wymyślił większego prezentu, jaki Bóg dał w postaci swego Syna Jezusa Chrystusa. Dar miłości, prawdziwej miłości. I Pan Jezus przyszedł w ciele, urodził się Zbawiciel, jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem. To jest nawiązanie łączności. I właściwie tylko aniołowie, grupa pasterzy, potem trzech mędrców rozpoznali i widzieli potwierdzenie, że to jest Mesjasz, to jest ten podarunek. Później w świątyni wiedziała prorokini Anna i Symeon. I nikt więcej nie wiedział, że Bóg zszedł na ziemię. Aż po 30 latach, no może wtedy się zastanawiali rodzice i uczeni w piśmie, jak Pan Jezus miał 12 lat, kiedy był i zadziwiał ich mądrością. I myśleli tylko, skąd, jak nie chodził do szkoły, ale jeszcze wtedy nie zrozumieli. Kiedy Pan Jezus zaczął wypełniać misję, do której go Bóg posłał, więc w wieku 30 lat zaczął głosić, więc wtedy objawiał Boga, ale ponieważ oni już nie zachowali tej czystej nauki, tylko swoje Żydzi, nie? I ci kapłani i wszyscy, więc nie chcieli przyjąć. Po drugie, to by zburzyło już ten porządek, który oni sobie ustanowili, bo im było dobrze w tym porządku. Mogli sobie tak powykręcali Boże przykazanie, że mogli właściwie wszystko robić bezkarnie. Mieli poczucie bezkarności. No i z tego zrezygnować nie mogli. Chociaż były wyraźne znaki, oni to czytali przez wieki, mówili... Mówili o tym prorocy, jednak odrzucili. Swoi go nie przyjęli, ale ci, którzy go przyjęli i wtedy właśnie powstał Kościół, o którym śpiewaliśmy tę piękną pieśń na skalę. Dzięki temu, co się tam stało, my dzisiaj jesteśmy tutaj. Dzięki temu wielkiemu prezentowi my jesteśmy dzisiaj tutaj. Powiedzcie, jakbyście się nie narodzili na nowo i nie nawrócili, bo ja to teraz na was patrzę. Ja myślę, co ja bym miał z tu, może z paroma bym miał coś wspólnego. Ale tak, co by nas łączyło? Nic. Nic. Byśmy się mogli to robić, co robią tam pod Sejmem dzisiaj, nie? Do tego byśmy byli zdolni. Ale Boża miłość połączyła nas tutaj. Boża łaska nas połączyła, ponieważ zakosztowaliśmy Bożej miłości, ona jest w nas. Dostaliśmy Ducha Świętego i ta Boża miłość jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego i tylko dlatego możemy być razem. Gdybyśmy sobie ustalili i wybrali nawet grupę bez tego, bez wiary w Boga i bez Ducha Świętego i ustalili zasady, to może kilka albo kilkanaście spotkań by się udało i na pewno by się to wszystko rozleciało. A spoiwem naszym jest Duch Święty i Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. I możemy Mu za to zawsze dziękować. Czy jest recepta, abyśmy nie byli samotni? Wiecie, nasz naród troszeczkę, no co było 2000 lat temu? No prawdopodobnie puszcza, parę pojedynczych jakichś rodzin i plemion mieszkało na terenie Polski, nie? W tym czasie. A tam już ludzie żyli według Bożych zasad. Do nas te zasady dotarły bardzo już zniekształcone. Myśmy nie przyjęli wiary, którą głosił Jezus i apostołowie. Przyjęliśmy religię i tradycję. Religia obrosła tradycją. Wymieszane. W 960 roku ludzie nie umieli czytać, pisać, nie? To jaki to był przekaz? Kapłani po łacinie jakieś nabożeństwa odprawiali to wszystko, więc jak się mogła wiara zrodzić? Ale zrodziło się w nas wiara naszych przodków, prawda? Najpierw światowida czcili i innych, a potem religię. No niby Bóg, ale tak naprawdę jeszcze dużo innych bogów przy tym, uczynionych przez ludzkie wymysły. I dlatego tak trudno się przebić z głoszeniem Ewangelii, dobrej nowiny do ludzi. Bo ludzie słyszą o Bogu, wiedzą o Bogu, słyszą i wydaje im się, że znają, a nie rozumią, co to znaczy naprawdę poznać Boga. Ale jest to teraz łatwe. Ja rozumiem, wcześniej nie było po polsku tłumaczenia, ale teraz, jakby się ktoś chciał przekonać, no to popatrzy i nie ma mowy, jak się skonfrontuje z tym, żeby nie uznał i nie narodził się na nowo, prawda? A jednak nie jest to takie proste. Tym bardziej musimy dziękować Bogu za to, że nas taka łaska dotknęła. Ale Powiem wam tak, dzięki właśnie tej Bożej miłości i łasce, to nam to nie przeszkadza, że 1350 lat jest religia i jest tradycja. Zobaczcie, kto ma, Bóg dalej czeka i patrzy, kto otworzy serce, kto zechce otworzyć się na Boga. Bóg już jest i daje to wszystko, co dał wtedy, 2000 lat temu, prawda? Tą samą wiarę, tą samą prostą, żywą wiarę. I czy jest recepta na życie bez samotności? Wiecie, Ewangelia Łukasza, chciałem wam przeczytać coś, co bardzo wszyscy znamy. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25-28. To Jezus powiedział, a oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Czy jaka prosta recepta. Czyń to wszystko, czyń. Kochaj Boga, kochaj bliźniego, kochaj też swego samego. Będziesz żył tu na ziemi w miłości i będziesz w wieczności z Bogiem i z tymi, których kochasz, jeżeli oni kochają Boga. Taka prosta recepta na miłość. Nie ma samotności. Wiecie, ale ja to znałem przecież i wy znaliście jeszcze. I Michał znał z katolicyzmu, prawda, Michał? To będziesz kochał Pana Boga swego. To jest w przykazaniach katolickich. I ja wiedziałem, że tak, ale wiecie, kiedyś słuchałem pastora Żyda. I on mówił, jaka u nich jest różnica, że co to znaczy, będziesz na to przykazanie, będziesz kochał Boga z całego serca, z całej duszy i tak dalej. Czyli Bóg będzie na pierwszym miejscu. Bóg będzie na pierwszym miejscu. No i wiecie, u nas, w naszej mentalności, pierwsze miejsce to jest takie, no wiadomo, jak sportowcy to jest to pierwsze, drugie, trzecie, ale jak my mówimy o jakimś pierwszym miejscu, no to na tym pierwszym jeszcze coś się może zmieścić, prawda? I jeszcze coś dodajemy. Tak jak u nich jest 0 i 1, to u nich jest jeszcze coś takiego przed jedynką. I to słowo nazywa się kadem. Pierwszy przed każdym innym, jakimkolwiek pierwszym. Czyli nic nie może być przed Bogiem. Nic. Tak samo słowo Bereszyt dotyczy Pana Jezusa. To, co mamy zapisane w Ewangelii Jana. Na początku było słowo. Słowo było Bogiem. Jeżeli ktoś powie Bereszyt, to nie jest żaden inny początek, tylko to dotyczy Jezusa. To słowo tylko do Jezusa. Tak samo to kadem nie można do niczego innego użyć. Jeżeli mówi się o czymś innym pierwszym, to już inne słowo. A to do Boga jest takie. I na przykład inne słowo jeszcze jest kadosz. To oznacza świętość, święty tylko Bóg. U nas się mówi święty, jeszcze święci apostołowie, święci, no już nie chcę tu mówić, ilu świętych mamy, prawda? I jak nam, Polakom, trudno rozróżnić, nie? I ja, wtedy do mnie to tak przemówiło, nie? Że Bóg musi być naprawdę pierwszy przed każdym innym pierwszym. Dlatego Bóg powiedział, wiecie, w tej Ewangelii Łukasza 14 jest taki werset, z którym też nie mogłem sobie poradzić kiedyś. 14:26. Jezus powiedział, a gdy szły liczne tłumy, obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. No i ja myślę, no jak mam znienawidzieć ojca i matkę i brata i siostrę, bo inaczej nie będę z Bogiem. Ale potem zrozumiałem, że to nie chodzi o nienawiść, nie chodzi o to, żeby oni nie byli bardziej, żeby nikogo nie kochać bardziej niż Boga, prawda? Ale jak ten werset komuś się mówi, to razi ludzi. A tu chodzi, przypuszczam, że to jest przetłumaczenie przez to, że to tak, z tego przetłoczony na grecki, z grecki na nasze. I ktoś tak wziął to, że jeżeli kochasz, a po drugiej stronie jest nienawiść, nie? A to nie chodzi o to. Tu chodzi, bo przecież Bóg powiedział, czcij ojca i matkę. To jak można teraz nienawidzić ojca i matki, nie? Kochaj bliźniego. Ten ojciec i matka i bracia są bliźnimi. Więc to się jedno z drugim kłóci, nie? A to nie chodzi o to. Chodzi o to, że mnie będziesz kochał najbardziej, bo ja jestem pierwszy do kochania. Pierwszy przed każdym innym pierwszym, przed twoim dzieckiem, przed twoją żoną, swoim ojcem, matką. I to mi dopiero tak rozjaśniło. A ja cię napełnię taką miłością, że wystarczy ci tej miłości dla ojca, dla matki, dla braci, sióstr, dla bliźni, dla wszystkich. Ale wtedy, kiedy będziesz złączony ze mną, tą miłością całkowicie, z całej siły, z całej duszy, z całego serca, to będziesz mógł czerpać ode mnie miłość i dzielić. Bo ile my mamy swojej miłości, powiedzcie. Porównajcie, przed nawróceniem ileście mieli miłości, teraz już trochę wam przybyło, nie? Mnie przybyło dużo. Ale myślę, że każdemu z was przybyło, prawda? Bo jesteśmy podłączeni do źródła miłości, do Boga. Możemy z Niego czerpać, a On chętnie daje. A im więcej wydajemy, to przypływ jest jak w górskim strumieniu. Cały czas napływa. Im więcej oddasz miłości, tym więcej dostaniesz. I właśnie w ludzkiej takiej relacji my wolimy, każdy chce miłość, ale pragnie dostać. I mówimy tak, jeżeli ty mnie będziesz kochał, to ja też, prawda, też odwzajemnię ci się. Tak jest w relacjach, prawda? A tu Bóg mówi wyraźnie, będziesz kochał, prawda? Czyli my musimy podjąć decyzję. Miłość to jest decyzja, wiara jest decyzja i miłość jest decyzja. Ja chcę kochać Boga, ja wybieram Jezusa, ja chcę kochać Jezusa, prawda? Za tym postanowieniem w sercu rodzi się to, co Bóg chce widzieć. Wybierasz, tak? Mnie, chcesz mnie kochać, to ja cię teraz obdarzę tą miłością. I tak w Edenie była miłość i był jeden zakaz, prawda? Bóg powiedział, wszystko dla was, wszystko daję, tylko macie jeden zakaz. A Jezus, Bóg posłał Jezusa, Jezus miłości powiedział, żadnych zakazów. Miłość, kochaj Boga tylko, przestrzegaj Jego przykazań i żyj w wolności. Nie chcę, żebyś coś robił z musu. Nie chcę twojej miłości, swego wysiłku i z takiego zmuszania się do miłości. I przykazania. Czy przykazania to jest... Ja myślałem kiedyś przed nawróceniem i kiedy poszłem do kościoła protestanckiego i czytałem, że słuchałem tego samego, że trzeba przykazać, myślałem, przykaza mnie ograniczają, bo ja żyłem w wolności grzechu, nie? Więc przykazania mi przeszkadzały. I potem dopiero zrozumiałem, że przykazania Bóg daje tylko, żeby nam się łatwiej żyło. Przez przykazania nic nie tracimy i nic Bogu nie dodajemy. To nie jest jakaś ofiara dla Boga, że my przestrzegamy przykazań. To tylko nam się lepiej żyje. To jest od co dał te przykazania w ojcowskiej trosce, żeby jego dzieci miały łatwiej żyć na tym świecie. Tylko tak, jeżeli tak podejdziesz do przykazań, się w nich rozkochasz, to będziesz czekał tylko, żeby przykazanie wypełnić, bo ono ci daje życie, radość, zadowolenie. Wiecie, skąd czerpać miłość? I tutaj Jezus w paru wersetach, no dużo jest nam, bo wiecie, Ewangelia Jana, listy Jana, to są, niektórzy nazywają, że to są listy miłości, Ewangelia Jana. I jest dużo na temat miłości, ale ja chciałem kilka wersetów. Jan 15, 9 do 10. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. To jest wyraźne. Ja was umiłowałem. Ja już was umiłowałem. Taką miłością, jak mnie Ojciec umiłował, tą Bożą miłością. Więc trwajcie w mojej miłości. Jest zaproszenie do miłości. Jeśli, a dziesiąte, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Jezus przestrzegał, będąc na ziemi jako człowiek, trwał w miłości Bożej, przestrzegał Jego przykazań. A ponieważ przestrzegał Jego przykazań, to mógł słyszeć głos Ojca. Miał łączność, niezakłóconą łączność z Bogiem, prawda? Czynił tylko to, co Ojciec chce, co Bóg chce. I Jezus daje nam taki sam przykład. 14 rozdział Jana 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Oto Bóg chce zamieszkać człowieku. Porównujcie ten okres w Edenie, kiedy człowiek był obok, potem kiedy Bóg manifestował swoją chwałę w świątyni Izraela, kiedy składano ofiary, kiedy się ukazywał prorokom, a oto teraz, w jakich czasach żyjemy. Jezus mówi: my przyjdziemy i zamieszkamy w każdym, nie w wybranym narodzie, nie w jakimś, jakiś ktoś wyróżniony, ale każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa. My przyjdziemy i zamieszkamy. My zamieszkamy. Ale jest też nakaz dla nas jako społeczności. Dla naszego zboru jest tutaj. 15:17. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. A dlaczego nam to Jezus przykazuje? 13:35. Bo po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czy Jezus oczekuje, żebyśmy z siebie wzięli tą miłość i rzeczywiście sobie wzajemnie się miłowali? Nie, to jest miłość płynąca przez Ducha Świętego. Jeśli dał nam Ducha Świętego, Duch Święty jest w nas, a my trwamy w miłości Ojca, przestrzegamy Jego przykazań i tych przykazań, które Jezus powiedział, to jesteśmy dołączeni do źródła miłości. Mamy czerpać i mamy rozdzielać, mamy sobie przekazywać. Jedność. Jak może jedność między nami być? Między nami może być jedność tylko przez Ducha Świętego. Jeżeli ja mam Ducha Świętego i mam relację czystą z Bogiem, i ty masz Ducha Świętego i masz relację czystą z Bogiem, to tworzymy jedność. Jeżeli tego nie ma, a jesteśmy tylko z tego samego Kościoła, no to jesteśmy. Jesteśmy religijnymi ludźmi, albo się będziemy zgadzać, albo się nie będziemy, ale jedności i miłości między nami na pewno nie będzie. Bo zawsze się znajdą przyczyny, żeby się różnić. Ale wiecie, chciałem wam przeczytać jeszcze coś, co mnie od wielu lat napełnia taką radością, jak w jakich czasach żyjemy i jak blisko Bóg chce być z nami. 17 Jana, 20 werset. To była ostatnia modlitwa przed pojmaniem Jezusa. Jezus mówił najważniejsze rzeczy. Zwracał się do ludzi i do Ojca. I powiedział tak: a nie tylko za nimi proszę, Ojcze, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. To o nas się modlił, o każdego z nas. Bo to słowo, które mówił do uczniów, przez następnych misjonarzy, uczniów doszło do nas. On o nas się wtedy modlił. I o co się modlił? 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I 23. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I 24. Ojcze, chcę, aby ci, którzy mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Oto dla mnie to jest powrót do Edenu. o bliskości rzeczywiście duchowej z Bogiem. Bóg w nas, my w Nim. Masz tutaj życie i wieczność. Bóg mówi, niech będzie, będą tu z jedności, a jednocześnie ja już jestem u Ciebie, a oni też są w jedności duchowej ze mną. To jest ta łączność, to jest Królestwo Boże. Jezus powiedział, kiedy przyjdzie? Jezus powiedział, Królestwo Boże jest w was, pośród was. To ci, którzy mają ducha, są w Królestwie Bożym. Tu obok jest świat, obcy świat, ale my jesteśmy duchowo w Królestwie Bożym. My się nie mieszamy ze światem. Jesteśmy czasowo przebywający na ziemi, czasowo. I jeżeli wytrwamy, to wszystko jest realne. To jest dla mnie to wszystko żywe, realne. I teraz Jezus powiedział, jeżeli powoływał uczniów, to mówił, chodź za mną. Do Piotra, już po zmartwychwstaniu, powiedział, ty pójdź za mną. Do wszystkich zwrócił się i mówił, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Ja to tak rozumiem, ten werset. Krzyż to nie jest jakieś cierpienie, które krzyż pański, że ja muszę coś cierpieć dla Boga albo coś dodać. Krzyż to jest, Jezus przyszedł wypełnić na krzyż za nas, za nasze grzechy. A my mamy krzyż swój. Mamy mieć swój krzyż, czyli krzyżować to wszystko, co się Bogu nie podoba. A o tym wszystkim nas Duch Święty dokładnie objaśni. Jeżeli szczerze staniemy, Panie, co się we mnie Tobie nie podoba, albo Ci powie mąż, żona, dziecko, ojciec, matka, sąsiad, brat ze zboru. To nie trzeba tak bardzo szukać, co trzeba ukrzyżować. Ale to jest boli, wiecie? Jezusa bolało, ale nas też boli, jak się musimy rozstać z naszą pychą, dumą, z różnymi innymi rzeczami, prawda? Jak trzeba uniżyć się, przeprosić, to jest bardzo ciężkie. Ale mamy ten krzyż my. To Bóg za nas tego krzyża nie poniesie. I teraz takie pytanie. Wiecie, jeszcze tak pomyślałem, że samotny człowiek może być teraz pośród nas tak samo. Samotny człowiek, który coś przeżywa, który nie ma łączności z Bogiem, tak jak my, będzie siedzieć. Mimo tego, że obok jest pełen miłości człowiek z drugiej, ale nie wlejesz człowieka tej miłości. Jeżeli nie odda się Bogu, jeżeli to Duch Święty nie uczyni, to się nic nie stanie. I teraz przekraczam już, ale naprawdę niedługo skończę. 5 minut. Już mam tylko pytania, które chciałbym, żebyście odpowiedzieli Panu Bogu, żebyście odpowiedzieli Jezusowi. Dlatego skupcie się. To są pytania, które ja też sobie zadawałem. Ja nie chcę was egzaminować. Czy znasz Jezusa osobiście, czy tylko czytałeś i słyszałeś o Jezusie? Czy Jezus zna ciebie? Czy masz osobistą relację? Czy masz czas na spotkania z Jezusem? Czy tylko chodzisz do kościoła? Jeśli jesteś świątynią Ducha Świętego, to gość, to nie jest gość, Duch Święty, który przebywa w tobie przez 24 godziny i 365 dni. On widzi i słyszy wszystko, co mówisz, jak się zachowujesz. Jak się z tym czujesz, kiedy sobie uświadomisz, że on to wszystko widział i słyszał, a ty z tym nic nie zrobiłeś. A może 2 godziny jesteś taki, który przychodzi na 2 godziny, żeby zadowolić Boga, no bo wypada przyjść, bo niedziela, a następne dni żyje tak, jak po swojemu, albo tak, jak żyją inni, nie? Żeby się dostosować do innych. Drogą Jezusa było, drogą Jezusa i wolą Boga dla Jezusa było, żeby przyszedł, objawił Boga, objawił Jego charakter, powiedział, kim Bóg jest, czego Bóg oczekuje i przyniósł oczywiście zbawienie, prawda? Nam przyniósł zbawienie. A jaka jest nasza droga? Nasza droga to jest taka, żeby przyjąć to zbawienie i żyć tak, żeby naszą postawą, zachowaniem, praktykowaniem wiary, żyć tak, aby ludzie widzieli w nas charakter Chrystusa. Nic więcej. Tylko to i aż tyle. I aż tyle. Myślę, a więc czy chodzisz z Jezusem, czy naśladujesz Jezusa, czy chodzisz do Kościoła? Pan Jezus przyjdzie, nie wiadomo kiedy, a jeśli przyjdzie, to przyjdzie po swój Kościół, tak? Czy przyjdzie po ten Kościół, który ma na szyldzie Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół Króla? Nie. Czy przyjdzie do zboru zabrać, bo będzie porwanie, nie? Czy przyjdzie tych, którzy mają ankietę w zborze? Jezus przyjdzie po tych, którzy Go znają. I gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, to wtedy by się okazało, ile jest wolnych miejsc. I ci, którzy by poszli z Nim razem, by zobaczyli, kogo nie ma z moich bliskich tam, a kto jest. Także, żeby się tego nie brzyć jakimś strachu albo ja wiem, to jest prosta recepta, o której zaczytałem. Kochaj Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, z całej siły, z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Wszystkich ludzi mamy kochać. I przestrzegaj Jego przykazań. I nie musisz się niczego obawiać. Jesteś gotowy. Jak ja to praktykuję, szczególnie po tym wypadku, nie wiem, ile mi jeszcze czasu Bóg dał na tej ziemi, ale myślę, że dla mnie najlepszym sposobem jest wieczór, taki czas, kiedy rozliczam swoje życie i kładę się spokojnie. Co było, przepraszam Boga za to, co było. Myślę, co by, jeśli coś nie tak, to żeby już tego nie robić. I wiecie, jestem gotowy na przyjście Pana. A jak się rano budzę, wiecie, jaką mam radość. Mówię, Boże, jeszcze jeden dzień mi dajesz. Dziękuję Ci, że mogę znów jeszcze się uczyć. Jeszcze tyle muszę się nauczyć. Wiecie, ja dopiero od kilkunastu lat, jak mam trochę więcej czasu, to widzę, ile tu jest jeszcze do nauki. Ile tu jest skarbów, które chciałbym poznać. Poznania Boga. Przeżyć dużo wspaniałych chwil. Mówię, prowadź mnie dziś. Pokazuj mnie, gdzie mam iść. Ostrzeż mnie, Boże. Ja nie chcę się oddalać, ja chcę być blisko Ciebie. I tak mi dzień schodzi. Do wieczora. A wieczór znów. Na sen rozłączam się z Bogiem, a rano znów się z Nim spotykam. I tak dzień po dniu myślę, że dojdę do spotkania. Albo do miejsca, kiedy Pan mnie zawoła, albo Pan przyjdzie, albo jak mnie zawoła. Żyję w radości, w wolności, do niczego się nie muszę zmuszać. Miłość płynie z Bożego serca do każdego. I Was do tego zachęcam. Panie, dziękuję Ci, że mogłem tutaj być. Dziękuję Ci za tą radość, którą miałem, kiedy przygotowałem to słowo, jak zobaczyłem, jak dobry jesteś, jak jesteś cudowny, wspaniały, ile masz miłości i łaski dla nas, Boże. Na początku śpiewaliśmy tę pieśń. Więcej łaski, więcej miłości, więcej mocy. Oto u Ciebie jest łaska, u Ciebie jest miłość, u Ciebie jest moc. A moc dajesz wtedy, kiedy jesteśmy w miłości. Jesteś jak ojciec z tym starszym synem. Mówi, wszystko moje jest Twoje. Mamy dostęp, dziękuję Ci, że mamy dostęp do wszystkich darów, do całego Twojego bogactwa. Ale jeżeli jesteśmy z Tobą, jeżeli jesteśmy blisko i o tą bliskość się modlę, o miłość między nami, o miłość tą, którą Ty oczekujesz od Twojego Kościoła. Panie, zastanawiałem się nad tym, że jeżeli nie ma dobrych relacji między ludźmi w Kościele, jakimkolwiek, nie mówię o naszym, to może być tylko dwie przyczyny. Brak przepraszam i brak przebaczam. Te dwa słowa załatwiają wszystko. Oczywiście potrzebna pokora przed jednym i przed drugim wypowiedzeniem. Niech to nie będzie tylko wypowiedzenie. Dziękuję Ci, Boże, prowadź nas, abyśmy byli prawdziwą jednością, tak jak Ty, Jezu, oczekiwałeś. Ty w nas, a my w Tobie, Panie, aby Twój Duch Święty mógł naprawdę objawiać się w mocy, w miłości, abyśmy mogli przeżywać, Panie, cudowne chwile już tu na ziemi. Tu, kiedy jest tyle trudności i naprawdę potrzebujemy Ciebie. I dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, za ten czas, gdzie nie będzie bólu, cierpień, trosk, łez, a będzie wieczność z Tobą. Niech Ci będzie za to chwała, Panie. Błogosław to słowo, zapieczętuj to w naszych umysłach, Panie, i daj nam takie chęć i siłę do tego, abyśmy, Panie, tym pragnieniem żyli, pragnieniem bycia z Tobą, Ojcze, my, Twoje dzieci. Amen.